antenie Radia Lublin po godzinie 6:00. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu do godziny 7:00 będzie m.in. o kończących się już obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy, a także o nowym przewodniczącym właśnie Rady Episkopatu. Będzie także o wyjątkowym wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami, a więc o Stadionie Młodych, ten już 6 października w Warszawie. Powiem Państwu nieco więcej o idei. Będzie również o wydarzeniach dnia dzisiejszego. Dzisiaj dzień modlitw za ofiary i byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Początek uroczystości już o godzinie 10:00. Dzisiaj także w Krasnym Stawie kolejna edycja, już czwarta edycja biegu Caritas. Kto będzie mógł pobiec i czy są jeszcze możliwości, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, także te informacje pojawią się w najbliższych kilkunastu minutach. Będę Państwu zdradzała również szczegóły związane z wydarzeniem, które będzie miało miejsce w najbliższy piątek na lubelskiej poczekajce, to Jerycho Młodych. O tym wszystkim też będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć. A nasze dzisiejsze spotkania z naszymi gośćmi to m.in. relacja z dwóch ambon, a więc tej debaty, która u ojców dominikanów miała miejsce w ubiegłym tygodniu, a mowa była o smaku krzyża, ale będzie także zapowiedź tego, co dziać się będzie w najbliższych dniach, jeszcze we wrześniu. Kolejna odsłona debaty dwóch ambon, tym razem z udziałem m.in. arcybiskupa metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia. Ale o szczegółach będzie na pewno do godziny 7:00. Zapraszam. Początek naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam Państwa do wysłuchania relacji z debaty dwóch ambon. Tym razem ta debata odbyła się pod hasłem Smaku Krzyża i wokół tego skupili się ci, którzy wzięli w niej udział. Ojciec Tomasz Dostatni tradycyjnie tę debatę poprowadził, a więc posłuchajmy.
Nawiązując do tych debat od 18 lat, od roku 2000, kiedy jesienią roku 2000 odbył się na zaproszenie dzisiaj świętej pamięci arcybiskupa Józefa Życińskiego pierwszy Kongres Kultury Chrześcijańskiej, to wtedy rozpoczęły się te debaty dwóch ambon. Dzisiaj będzie debata na temat krzyża prawosławno-katolicka. Chcę bardzo serdecznie przywitać naszego gościa, księdza doktora Andrzeja Konachowicza, księdza prawosławnego z Lublina, który już raz na dwóch ambonach występował, ale ten czas tak leci, że ksiądz Andrzej mi przypomniał, że to było już 5 lat temu, więc myślę, że część z Państwa mogła wtedy nie być na tych dwóch ambonach. Ksiądz Andrzej ma wiele różnych funkcji, ale jest też duszpasterzem młodzieży, duszpasterzem akademickim, co jest dosyć ważne, dlatego że na tej drugiej ambonie będzie nasz domownik, ojciec Stanisław Nowak, który jest właśnie duszpasterzem akademickim tutaj w Lublinie. Debata będzie dotyczyła krzyża. Krzyża w moim życiu, krzyża u prawosławnych, krzyża u katolików, ale ponieważ to jest też ostatni akcent Festiwalu Smaku, to będzie też taki temat smak krzyża.
Myślę, że dla każdego chrześcijanina jest trudno mówić o czymś, co realnie występuje w jego życiu, przed czym realnie się modli, ale i przed czym krzyżem, który zawiśnie nad jego grobem również. Krzyż jest, myślę, że nieodłącznym atrybutem chrześcijanina. Chrześcijanin bez krzyża nie istnieje. Krzyż bez Chrystusa nie istnieje. Ale krzyż w kościele prawosławnym, tak jak i w każdym kościele chrześcijańskim, towarzyszy od początku, od narodzin człowieka. Myślę, że każda matka, która urodziła dziecko, a kiedy jest chrześcijanką, to pierwsze co przytula je, ale również i błogosławi je krzyżem. Myślę, że i każda babcia, to może albo prababcia, którą pamiętamy, kiedy wyjmowała chleb pyszny, upieczony, wypieczony chleb. Pierwsze, co robiła, to przeżegnała go nożem. To są bardzo ważne symbole w naszym życiu chrześcijan. Ale w kościele prawosławnym krzyż ma taki wymiar też i liturgiczny. 3 razy do roku wynosi się go na środek świątyni. Pierwszy raz jest to trzecia niedziela Wielkiego Postu, drugi raz jest to właśnie święto podwyższenia Krzyża Pańskiego, czyli 14 września i trzeci raz jest to 1 sierpnia, kiedy wspomina się pochodzenie krzyża pańskiego. Krzyż niesie również pewien symptom postny w Kościele prawosławnym. Zawsze, kiedy go się wspomina, wspomina się bardzo często, nie tylko poprzez te 3 dni, ale każdą środę, każdy piątek. To przecież u nas post u chrześcijan, kiedy wspomina się właśnie też w tekstach liturgicznych krzyż. Przed krzyżem się kłaniamy, skłaniamy swoje kolana, bijemy pokłony. Krzyż całujemy, adorujemy. Bardzo dużo świątyń na świecie posiada tą cząsteczkę krzyża. Ale krzyż to też radość. Wspomina się często radość świętej Heleny, która odnalazła krzyż w IV wieku. Ten, który był zaginiony gdzieś tam w jakimś, można powiedzieć, śmietnisku. Ona w cudowny sposób odnalazła ten krzyż i miała wielką, wielką radość. Na tyle wielką, że w kościele pierwszych wieków ustanowiono nawet święto na drugi dzień Wielkanocy, żeby adorować krzyż. Chociaż z biegiem czasem to święto przeniesiono na wrzesień i teraz świętujemy 14 września.
Kiedy usłyszałem to zaproszenie do powiedzenia o smaku krzyża, od razu przypomniała mi się moja ulubiona historia z IV wieku. Kilkadziesiąt lat po odnalezieniu relikwii drzewa Krzyża Świętego do Jerozolimy przybyła pątniczka o imieniu Egeria. Kobieta, która wraz ze swoim chyba dworem gdzieś na Półwyspie Iberyjskim postanowiła, że wyruszy w pielgrzymkę do Ziemi Świętej śladami Pana Jezusa i przebyła szmat drogi i tę drogę opisała w swoich pamiętnikach. Dzięki niej mamy dostęp do przepięknych i wartościowych opisów, między innymi liturgii i nabożeństw, jakie miały miejsce w Jerozolimie pod koniec IV wieku. I opowiada niezwykłą historię, mianowicie, że kiedy w Wielki Piątek jest adoracja relikwii Krzyża Świętego, to przy tym krzyżu stoi od jakiegoś czasu 2 diakonów, którzy nie pełnią roli liturgicznej przy tym krzyżu, ale pełnią rolę strażników krzyża. Mianowicie mówi Egeria, że zdarzyło się bowiem, że pewien człowiek w czasie ucałowania relikwii krzyża wgryzł się w ten krzyż i żeby odgryźć kawałek tego krzyża. I z tego powodu jest 2 diakonów, którzy mają zadanie pilnować. Ale tych 2 diakonów i ta decyzja, że trzeba pilnować tego krzyża, myślę, że jest też takim znakiem, wyrazem tego, że w Kościele krzyża nie smakuje się dosłownie, że nie można znaleźć, poczuć językiem smaku krzyża, że ten smak, jeśli chcemy go doświadczyć i wydobyć z krzyża, to nie przez dosłowne posmakowanie relikwii drzewa Krzyża Świętego. Kiedy byłem w Jerozolimie przez dłuższy czas, po kilku miesiącach, w noc, kiedy stamtąd wyjeżdżałem, siedziałem sobie na dachu i pomyślałem, że grób jest pusty. Dotknąłem tego miejsca, ale wracam do swojego kościoła, do miejsca, w którym odprawiam mszę świętą i to tam spotkam Chrystusa w Eucharystii realnie. I to tam jest miejsce, tam gdzie mieszkam, tam gdzie żyję, tam gdzie mam moich bliskich, braci, ludzi, którzy są mi powierzeni. Tam spotkam dopiero realnie smak zbawienia, tam gdzie żyję. Pomyślałem sobie, no, że niektórych, żeby to odkryli, trzeba aż wysłać do Jerozolimy na jakiś czas, że grób jest pusty, a mój Kościół jest pełny tego smaku krzyża. I dla mnie smak krzyża to jest smak zaskoczenia. Smak krzyża to jest zaskoczenie, którego doświadczam najmocniej za każdym razem, kiedy spowiadam się, kiedy przychodzę do mojego spowiednika i odkrywam, że w perspektywie moich słabości, złych decyzji i grzechów nie dzieje się coś, co powinno się stać, czego się spodziewali uczeni w piśmie i faryzeusze na Golgocie, kiedy Jezus umierał, mówili: zejdź z krzyża i pokaż nam, jak powinien Bóg z nami postąpić, jeśli jesteś Bogiem. Powinien się z nami rozprawić, jeśli tak Go traktujemy. Myślę sobie, że za każdym razem, kiedy przychodzę z moimi grzechami do sakramentu pokuty i pojednania, to powinno się stać. A jednak okazuje się, że odpowiedzią Boga nie jest kara, tylko miłosierdzie. To jest zaskakujące. Wciąż po tym też trochę próbuję rozpoznać, czy mam w sobie skruchę, czy widzę realność tego grzechu i czy widzę prawdziwość bólu, który on zadaje.
To ja Państwu tylko dodam, że 27 września w czwartek w Bazylice kolejna już odsłona spotkania debata dwóch ambon. To wszystko w ramach programu Lublin Ekumeniczny 2018 w stulecie niepodległości. I tym razem debata będzie odbywała się pod tytułem Przełom czasu w judaizmie i chrześcijaństwie. W tej debacie 27 września wezmą udział arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, a także rabin Boaz Pasz z Jerozolimy. Prowadzenie oczywiście ojciec Tomasz Dostatni. Już teraz Państwa zapraszam, aby zarezerwować sobie trochę czasu i wziąć udział także w tym wydarzeniu. Debata dwóch ambon, 27 września, Bazylika Ojców Dominikanów. Teraz chciałabym Państwa zaprosić na dwa wydarzenia, które będą miały miejsce jeszcze dziś w Lublinie. Otóż od godziny 10 rozpoczynają się uroczystości związane z Dniem Modlitw za Ofiary i Byłych Więźniów Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku. O 10 msza święta w intencji pokoju z udziałem byłych więźniów Majdanka w kościele parafialnym pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego w Lublinie. Eucharysty przewodniczyć będzie ksiądz profesor Edward Walewander. Po mszy będzie referat pod tytułem Majdanek. Niemieckie zbrodnie wobec polskich dzieci. Ten wykład wygłosi dr Ewa Kurek. Natomiast później o godzinie 12 będzie przejazd autokarem do Państwowego Muzeum na Majdanku i tam złożenie kwiatów pod mauzoleum. I jeszcze jedno wydarzenie, które też dziś będzie miało miejsce w naszej diecezji. Otóż w Krasnymstawie o godzinie 15 wystartują już po raz kolejny biegi Caritas. To już czwarta edycja tego wydarzenia. Tym razem cel jest prosty. Zebranie środków finansowych na pomoc pacjentom hospicjum domowego Caritas. Caritas po raz kolejny taki bieg organizuje. Idea jest bardzo prosta. Ten, kto biegnie, jest sponsorowany przez tych, którzy być może biec nie mogą, a chcą wesprzeć tę ideę, więc wpłacają i każdy odcinek, który dany biegacz przebiegnie, jest opłacony przez fundatorów. Msza święta dla biegaczy i sponsorów o godzinie 15, o 16 będzie rejestracja uczestników, a 16:15 start tego biegu. Bieg na 2,5 km, więc każdy, kto choć trochę się rusza, może, myślę, że spokojnie wziąć udział w tym wydarzeniu. Nieważne jest tutaj miejsce, na którym się dobiegnie i z którym się skończy ten bieg, ale ważna jest oczywiście idea. To Krasnystaw. Dziś godzina 15, początek, bo msza święta, a później właśnie część druga tych oto wydarzeń. A wszystko będzie miało miejsce w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie przy ulicy Szkolnej 9. Teraz kolejne zaproszenia na kolejne dni i wydarzenia, które będą miały miejsce w naszej diecezji. Otóż 21 września o godzinie 17:30 na lubelskiej poczekajce rozpocznie się czuwanie modlitewne za młodych przed 15. synodem biskupów obradujących na temat młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Synod w Rzymie, natomiast w Lublinie takie spotkanie na wzór Jerycho młodzieżowego modlitewnego. Program tego czuwania wygląda tak, że o 17:30 jest modlitwa różańcowa w intencji młodzieży. Później jest msza święta pod przewodnictwem księdza Adama Baba, wikariusza biskupiego do spraw duszpasterstwa młodzieży. O 19:20 rozpoczyna się uwielbienie Boga w Trójcy Jednego, natomiast o 19:40 nabożeństwo podjęcia Jerycha modlitewnego za młodych. Będzie też konferencja, którą wygłosi brat Andrzej Derdziuk, kapucyn, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będą jeszcze także możliwość posłuchania wywiadu przeprowadzonego z księdzem Marianem Wyrwą, a także wpisanie się na listę modlitewnego czuwania. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie miała miejsce od 21:30 do 24:00. Natomiast na zakończenie tego modlitewnego spotkania i czuwania w piątek 28 września o godzinie 19:00 wystąpi zespół Guadalupe. Będzie to koncert Uwielbienie z Maryją. Na czuwanie można się wpisać w ramach Jerycha Domowego. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronie Lubelskiej Poczekajki, ale także na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Zapraszam Państwa także do Warszawy. Kiedy? 6 października, bo właśnie tam odbędą się rekolekcje Stadion Młodych Włącz Pełnię Wiary. Pod takim właśnie hasłem będzie to wszystko się odbywało. Skierowane to spotkanie jest szczególnie do młodych osób, ale zaproszony jest każdy, kto chce we wspólnocie żywego kościoła modlić się i wielbić Boga. W planie msza święta, adoracja, konferencje, ciekawych mówców, a także koncerty, no i oczywiście niespodzianki dla uczestników. Więcej informacji na temat Stadionu Młodych można znaleźć na stronie stadionmłodych.eu. Ja tylko dodam, że Eucharystii podczas tego spotkania przewodniczyć będzie kardynał Kazimierz Nycz, a Słowo Boże wygłosi biskup Edward Dejczak. Szczegóły na temat Stadionu Młodych, ten 6 października, przypominam, na stronie stadionmłodych.eu. I jeszcze jedno wydarzenie, o którym chciałam Państwu powiedzieć, które także miało miejsce, ma jeszcze miejsce do dziś. Otóż w Poznaniu odbywa się zgromadzenie Rady Konferencji Episkopatów Europy. Podczas tego spotkania wybrany został m.in. nowy sekretarz generalny Rady Konferencji Episkopatów Europy. Decyzja taka zapadła 14 września, a został tym przewodniczącym ksiądz Martin Michalicek. To urodzony w 1974 roku kapłan, wyświęcony w diecezji nietrzańskiej, Republika Słowacka w 1999 roku. Od 2007 do 2017 wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Nitrze, a do 2017 roku był także dyrektorem Biura Katechetycznego diecezji nitrzańskiej na Słowacji. Od 2015 roku jest moderatorem Kurii Episkopatu w Nitrze i od stycznia tego roku pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Europy. Więcej o tej decyzji, a także o tym, co przed nowym sekretarzem generalnym, to już teraz ksiądz Martin Michalicek. Michalicek. To urodzony w 1974 roku kapłan, wyświęcony w diecezji nietrzańskiej, Republika Słowacka w 1999 roku. Od 2007 do 2017 wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Nitrze, a do 2017 roku był także dyrektorem Biura Katechetycznego diecezji nitrzańskiej na Słowacji. Od 2015 roku jest moderatorem Kurii Episkopatu w Nitrze i od stycznia tego roku pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Europy. Więcej o tej decyzji, a także o tym, co przed nowym sekretarzem generalnym, to już teraz ksiądz Martin Michalicek. W ubiegłym tygodniu w Chełmie miały miejsce uroczystości. Co roku 8 września gromadzą się wierni po to, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach odpustowych, ale wiernych nie brakuje także podczas całego roku. Dlatego dziś chciałam Państwu trochę przybliżyć to, co dzieje się na Górce Chełmskiej, poopowiadać o tych wydarzeniach, bo do Chełma pielgrzymują także wierni przez cały ten czas. Co jest takiego wyjątkowego w Górce Chełmskiej? O tym opowie kustosz sanktuarium Bazyl, ale także pątnicy i przybyli tam goście.
Z Biłgoraja. Kiedyś byłem wychowany w Chełmie i dlatego do starszej parafii wracam co roku 8 września. No.
Tradycyjnie na odpust?
Tak, tak. To już 30 lat tak się trzymam raz po raz i tego. Dodaję siły i zdrowia i trzeba wierzyć w to, że jednak coś jest siła boska. No.
A my z Nowej Wsi, z Podrędecznicy. Co roku przyjeżdżamy tutaj, oj fajnie, że no tak, że no tak przyjeżdżamy, już pilnujemy się zawsze. Zdrowie i wszego, się długo się chodzi jeszcze, to się przyjeżdża.
Nazywam się Lidia Skorek, przyjechałam z Puław z parafii Miłosierdzia Bożego. Jak zwykle duże przeżycie łzy w oczach, wdzięczność Matce Bożej. Wiele rzeczy, o które prosiłam, po prostu już się spełniło, zrealizowało. Dzisiaj bardziej przyjechałam właśnie jako podziękować za to wszystko, co się w moim życiu zmieniło. No i prosić o dalszą opiekę na dalsze lata, na dalsze dni. Wiem, że z Matką Bożą to zawsze dam radę, wszystko pokonam, wszystko zrozumie i moje życie stanie się lepsze. Dlatego już od lat staram się tutaj pielgrzymować, nie tylko tu, bo i do Częstochowy. I gdzie tylko mogę, polecam siebie, moją rodzinę Matce Najświętszej.
Tu jest zawsze taki klimat, niezwykły klimat właśnie maryjny, gdzie możemy wspólnie się modlić i przedstawieństwo Matki Bożej prosić Pana Boga o błogosławieństwo na ten nowy rok szkolny katechetyczny, który się tutaj rozpoczął. I myślę, że to jest piękna tradycja. Widzimy, że co roku jest coraz więcej ludzi i przychodzą z serca po to, żeby modlić się, ale po to również, żeby być razem. I to jest takie budujące, te słowa księdza arcybiskupa Kondrusiewicza, takie również ciepłe, mówiące właśnie o wychowaniu, o pewnych problemach związanych z tożsamością Europy, także z tożsamością procesu edukacji. Myślę, że się pięknie wpisują w to, co usłyszeliśmy, co przeżywamy, a jednocześnie jest ten aspekt zawierzenia Panu Bogu i Matce Bożej, żeby pomimo różnych trudności nie tracić nadziei, tylko po prostu swoje robić.
Pierwszy raz jestem, choć słyszałem dużo. Na Górze Helmskiej, w tym helmskim sanktuarium pierwszy raz jestem. No jestem pod wielkim wrażeniem, bo taka masa ludzi. I to ludzie przyszli modlić się. To nie są widzowie przed ekranem telewizora, którzy patrzą tam na grę reprezentacji, nie wiem, tam Polski, czy Białorusi, czy Rosji w piłkę nożną i krytykują tylko. Oni przyszli modlić się. Oni uczestniczyli. To widać było. Tyle ludzi do komunii. To buduje. To są ludzie, którzy zawierzają Bogu poprzez pośrednictwo Matki Bożej, a więc mają przy sobą przeszłość. Chcę się życzyć wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego.
Nawiązywał też ksiądz do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówił ksiądz o kościele na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie, o tych perypetiach na początku XX wieku, o zamknięciu tego Uniwersytetu Katolickiego w Sankt Petersburgu.
No właśnie, więc łączy nas bardzo wiele z Lublinem. Przede wszystkim Uniwersytet Katolicki w Lublinie, bo do rewolucji 1917 roku w Petersburgu była sławna akademia teologiczna, katolicka akademia. Wtedy nie było kulu, nie było uniwersytetów katolickich też. Wszyscy szli, wszyscy właśnie stamtąd szli. To jest kolebka taka. No, zmieniła się władza, ateiści przyszli do władzy, zamykali wszystko, kościoły, klasztory, oczywiście akademia była zamknięta, ale znalazło się miejsce tutaj i ta akademia żyje dzięki Lublinowi. I my korzystamy z tego, tak wielu naszych studentów w seminarium tutaj jest, w innych seminariach Polski, ale szczególnie na Uniwersytecie Lubelskim. No, oni licencjaty, magisterki, doktoraty tutaj otrzymują. I to jest bardzo ważne. To jest taka kadra, duchowa kadra, która dla nas jest bardzo potrzebna i my jesteśmy bardzo wdzięczni.
Więcej informacji na temat wydarzeń, które mają miejsce w Chełmie, chociażby tych związanych z remontem bazyliki, znaleźć można na naszej stronie internetowej. Można także zaglądać na stronę Archidiecezji Lubelskiej. Tam również sporo informacji na ten temat. Polecam także prasę katolicką w Gościu Niedzielnym i w niedzieli. Również sporo informacji związanych z uroczystościami z ubiegłego tygodnia właśnie z Chełma. Teraz w Busoli czas na słowa najważniejsze, słowa Ewangelii przypomni Ryszard Majewskich, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr. Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami – zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu i z Ewangelii, zachowa je.
Jezus, jak wspaniały pedagog, wciąga w dialog swoich uczniów, zadaje im bardzo trudne pytanie. Za kogo ludzie uważają go? No i tu od razu oczywiście padają odpowiedzi. Może jest Janem Chrzcicielem, bo w końcu ludzie słyszeli o jego cudach i mocy, a nie było wtedy mediów, że newsy się szybko rozchodzą, więc mieli w głowie tylko obraz Jana Chrzciciela. Inni patrzyli na niego jak na proroka, w końcu też pasował im taki obraz. I w ramach tej dyskusji nagle pada bardzo osobiste, konkretne pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Pewnie trochę nas zaskakuje ta taka natychmiastowa, jakże pewna odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz. Ale reakcja Jezusa pewnie jest jeszcze bardziej dla nas zaskakująca, bo co on robi? Zamiast go pochwalić, niemalże wynagrodzić, w końcu rozpoznał go tak samo szybko, jak stawia kategoryczne pytanie, tak samo stawia taki bardzo kategoryczny zakaz. Nie wolno wam tego mówić, bo Jezus zna ich serca i zna ich pragnienia. Zna pragnienia uczniów, pragnienia ludzi, którzy za nim szli, a oni czego się domagali, o czym marzyli? Oni chcieli Mesjasza zwycięskiego, który wyzwoli Izraela spod jarzma Rzymian. I w końcu tłum się powoli przekonywał. Co prawda Jezus nie miał miecza i oddziałów wojskowych, ale karmił zgłodniałych, tłumy szły za nim, leczył chorych, walczył z szatanem. A więc jakże to było bliskie ich wyobrażeniu. I teraz, żeby puścić tę informację w świat, no to właśnie, byłoby to bardzo niebezpieczne. Dlatego, że Jezus, znając ich serca, surowo zakazuje, aby ta jakże fałszywa teologia wyzwolenia politycznego nie rozprzestrzeniła się. Innymi słowy mówi stop. Stop ich myślom, w których oni tworzyli własny obraz Mesjasza. I natychmiast precyzuje, jakim jest Mesjaszem. Dokładnie cierpiącym sługą zapowiedzianym przez Izajasza. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony, zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Tego napięcia nie wytrzymał Piotr, bo to było takie całkowicie szokujące zdarzenie z jego, ile ze wszystkich innych idących z nim uczniów wyobrażeniem. Wiemy, co odpowiedział Piotrowi Jezus: zejdź mi z oczu, szatanie, precz, czyli zejdź mi przeciwniku, zejdź przeszkodo. Co to dla nas oznacza? Możemy, nawet powinniśmy walczyć ze słabościami. Pewnie nieraz upadamy i ciągle podnosimy się. Możemy nawet zastanawiać się, dlaczego tak ciężko. Pewnie doświadczamy bardzo wielu trudnych, bolesnych emocji, bo to takie ludzkie. Możemy się buntować, to też ludzkie, ale nie możemy zmienić obrazu Mesjasza, który mówi wprost: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje, niech weźmie krzyż, niech idzie za mną. Czyli o czym mówi Jezus? A właśnie o tej największej miłości, której sednem jest ofiara z samego siebie. I my w tej ofierze bierzemy udział. Mało. Mamy szansę, by się w niej zanurzać, gdy tylko bierzemy udział w Eucharystii. To jest odpowiedź na pytanie, jak mamy iść za Jezusem, biorąc swój krzyż przez Eucharystię.